Łukasz Brodzik, dzień dobry, kłaniam się Państwu bardzo serdecznie. W Lubuskim Forum Radia Zachód moimi Państwa gośćmi w pierwszej części są poseł Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Sebastian Ciemnoczołowski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
W poniedziałek przypada 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Czy po tych 40 latach, panie pośle, możemy powiedzieć, że wszystko już na ten temat wiemy i też wszystkie zbrodnie z tamtego czasu zostały rozliczone, a winni ukarani?
No, powiedzmy się szczerze, do pewnego momentu można by było powiedzieć, że wiemy bardzo dużo, ale okazuje się, że jednak jeszcze widnieją taśmy skandaliczne, po prostu można powiedzieć, z udziałem ojców, można powiedzieć, Solidarności, jakim był pan Michnik.
Ja szczególnie pamiętam pan o tej taśmie, która ukazała się w czwartek, że przerwę w reportażu Anity Gargas, w których pokazany jest Adam Michnik w rocznicę stanu wojennego w 2000 roku z 12 na 13 grudnia, ściskający się z generałem Jaruzelskim.
Mówimy,
że bardzo go kocha i mówi, że to polski patriota.
Mówię, hańba. A ten pan Michnik przecież, który obdarzony jest najwyższym oznaczeniem virtuti militari, no po prostu no, to jest skandaliczne. A ja to, dla mnie to jest w ogóle wspaniały był rok 81. Byłem akurat 3 tygodnie przed ślubem w narzeczeństwie. Moja mama akurat świętowała imieniny, a narzeczona, który 8 stycznia 82 roku mieliśmy ożenić się. No i przyszedł ten dzień taki tragiczny, 13, pamiętam, w Bawimoście. Czołgi od rana z Gubina jechały dosłownie jeden za drugim. Zima, można powiedzieć, bardzo mocna. Pamiętam to wszystko. No, mój ojciec i brat na polowaniu, nie wiedzieli o tym, wrócili wieczorem. No potem musiałem zanieść broń na komendę milicji, bo to kiedyś była milicja. No jest to okres naprawdę dla mnie trudny, dla wszystkich.
Dla wielu Polaków, dla tych, którzy byli więzieni, dla tych, którzy byli internowani, ale zginęło także w tym czasie wiele osób. Ja zapytam o te rozliczenia. Czy dziś możemy powiedzieć, że winni stanu wojennego zostali ukarani?
No nie, to widzimy wszystko, jak to wszystko działa i jakie były układy. I od tego czasu widać ten cały układ, nie? Gazeta Wyborcza, no Kongres Stół, coraz to bardziej widać w kolorach takich ciemnych. I ci, co byli przy tym okrągłym stole, dzisiaj nieźle żyją. Widzimy.
Sebastian Ciemnoczołowski, bo tutaj politycy często nawet różnią się już nie tylko w tym, czy rozliczono stan wojenny, ale także w ocenie jego przebiegu, czy stanu, czy skutków wręcz nawet. Pan pamięta ten czas stanu wojennego?
Pamiętam, choć byłem kilkuletnim chłopcem. Pamiętam czołgi, które wjeżdżały, a mieszkałem w przygranicznej miejscowości blisko Nysy Łużyckiej, w wiejskiej gminie obecny Gubin. Pamiętam, jak czołgi wjeżdżały wówczas na prawie że na posesję pod moimi oknami i ten obraz mam w głowie. Natomiast ja się nie pozwolę wpisać ani w pana tezę, panie redaktorze, ani w tezę naczelnej propagandistki państwa pisowskiego, pani Gargas, która ma tyle wspólnego, co ja z przeskakiwaniem przez płot.
No ale jak pan widzi takiego ściskającego się Adama Michnika z generałem Jaruzelskim, to co pan powie na to?
No mam takie same obrazy, jak pan Kaczyński pije wódkę z tamtymi ówczesnymi funkcjonariuszami państwa PRL-owskiego.
No ale to chyba jest różnica ściskać się, mówić, że z kimś się kocha.
Dlaczego się spotykali i z jakich powodów, no to już niech historycy to ocenią, a na pewno nie pan redaktor i na pewno nie pani Gargas.
A dlaczego my nie możemy spojrzeć na to i...
Żeby pokojowo przejść... Proszę mi nie przeszkadzać, bo pan nie przeszkadzał panu Maternie. Bo spotykali się po to, żeby w sposób pokojowy przejść przez te trudne czasy. I dzisiaj smutne jest dla mnie to, że osoby, które albo spały głęboko w łóżkach, jak pan Kaczyński i pan Jurek Matera, no wzruszyłem się, że musiał broń odnieść na posłurynek milicji. Jest to strasznie wzruszający czyn heroiczny, że te osoby dzisiaj osądzają tych, którzy stali wówczas na pierwszej linii walki z komuną, a dzisiaj niestety tą komunę wprowadzają w Polsce, łamiąc sądy, powołując fikcyjny Trybunał Konstytucyjny. I to jest smutne dla tych ludzi, którzy odeszli, a wtedy walczyli, a jeszcze bardziej dla tych ludzi, tak jak Lech Wałęsa, którzy stali na pierwszym froncie barykady i dzisiaj muszą oglądać to, co z Polską robi PiS. I to jest smutne i cała wasza propaganda mediów narodowych.
To nie propaganda, tylko pytania o rozliczenie stanu wojennego. A o to pana zapytam. Czy uważa pan, że ci, którzy wprowadzali stan wojenny, ponieśli zasłużoną karę?
Na pewno nie wszyscy. To jest oczywiste. Część poniosła, część nie poniosła. I mam nadzieję, że kiedyś doczekamy się jakiegoś też historycznego, uczciwego sądu tego okresu, który wówczas, trudnego okresu, który wówczas miał miejsce. No ja nie jestem, mam za małą wiedzę, mam za małą wiedzę historyczną przede wszystkim i taką faktyczną co do tego, jaką rolę odgrywały poszczególne osoby. Wolałbym, żeby to tym zajęli się historycy, a nie politycy, a tym bardziej samorządowcy, czyli takie osoby jak ja.
Zmienimy temat. W ostatnim tygodniu dobiegają informacje z Unii Europejskiej, a dokładnie z Francji, gdzie liberalny dziennik Libération opublikował informacje dotyczące afery w Unii Europejskiej, tak ją nazywa, także w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Szokujące ustalenia gazety, w której przeczytamy między innymi, że miało dochodzić do wśród urzędników unijnych Komisji Europejskiej, polityków Europejskiej Partii Ludowej do śledztwa afery tak zwanej, w której między innymi jest o tym ujawniony handel wpływami i inne nieuczciwe praktyki, których mieli się dopuszczać między innymi sędziowie Trybunału Europejskiego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W latach 2010-2018 politycy partii mieli uczestniczyć w spotkaniach, które były nielegalnie finansowane między innymi z publicznych funduszy. Poseł Jerzy Materna, o pana ocenę tej sprawy chciałem zapytać, czy w takim razie, patrząc na to, co działo się tam, słuchając, czytając te doniesienia medialne i patrząc też, że na razie nie komentują ich także unijni urzędnicy.
Właśnie, czego możemy urzędnicy, nie komentują czego my to możemy telewizje, te spodziewać. Bardzo są rzetelne, komercyjne. Cisza, po prostu jest cisza. Mhm. A to jest to właśnie to, co widać w Unii Europejskiej, co się dzieje, gdzie pani sędzina, tak dowiadujemy się, która wydała wyrok przeciwko Polsce, mówi, zamykając o tak sobie kopalnie i oczywiście składając kary, wpłacała do tej partii EBL, nie? EPL.
Mhm. To w takim razie...
I te same obrazki w Polsce mamy. Zresztą można było widzieć niedawno, jak bronili Trybunału Konstytucyjnego, jak właśnie z Platformy na Wiejskiej wychodzili swojego z Platformy Obywatelskiej politycy razem z byłymi członkami Trybunału Konstytucyjnego. I oni uważają, że wszystko jest okej. Okay. Okay.
Sebastian Ciemnoczołowski, proszę powiedzieć w takim razie, bo mamy też szereg krytyki płynącej z Komisji Europejskiej pod względem, przepraszam, w kierunku Polski, tak? W kontekście chociażby praworządności, czy mówienia, jak w Polsce powinien wyglądać Trybunał, czy w ogóle wymiar sprawiedliwości. A z drugiej strony w samym TSUE, gdzie, jak pisze gazeta, 1/3 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej bawi się z lobbystami i przestępcami, wręcz nawet takich nazywają, tych, którzy defraudują pieniądze na różnych bankietach. Czy oni powinni Polskę w takim razie w tym kierunku pouczać, jak wygląda praworządność?
No, pan oczywiście stawia kolejną tezę. Ja bym wolał najpierw poczekać na to, żeby ta sprawa została wyjaśniona. Bo oprócz tego, że o tej sprawie napisał marksistowski dziennik, bo pan redaktor znowu się myli w jednym fakcie, to nie jest liberalny dziennik, tylko marksistowski.
To jest też dziennikarz, który jest, ten, który o to opisał, to jest dziennikarz, który jest całym sercem za Unią Europejską.
Ja
więc nie można go posadzić.
Może jest w sercu Unii Europejskiej, natomiast pracuje dla marksistowskiego dziennika. I znamienne jest, że pan poseł Materna i cały establishment obecnie rządzący w Polsce, w tym media narodowe, bo oprócz mediów narodowych, nikt się tą sprawą nie zajmuje, co też jest znamienne. Powołuje się na źródła marksistowskie. A ja bym wolał jednak poczekać, żeby zajął się tą sprawą jacyś porządni dziennikarze, ale też przede wszystkim sądy i chętnie poczekam.
Ten dziennikarz ma już osiągnięcia w ujawnianiu afer w Unii Europejskiej, ja tylko panu przypomnę.
Jeszcze raz, przepraszam.
Ten dziennikarz także ma swoje zasługi w ujawnianiu takich spraw w Unii Europejskiej lat temu 20.
No to dobrze, że ma i dobrze, że dziennikarze mogą takie sprawy ujawnić, bo od tego są. Mam nadzieję, że w Polsce też. Ale jeszcze raz powtórzę, że na razie oprócz jednego dziennika i mediów, polskich mediów narodowych, nikt się tą sprawą nie zajmuje.
Jeżeli to się wszystko potwierdzi, wtedy
trzeba te osoby skazać. Ja tylko przypomnę, że te 9 osób, o których mówimy, ci sędziowie, którzy uczestniczyli, jak opisuje to dziennik Liberation, w różnego rodzaju spotkaniach towarzyskich, wykluczyli się na przykład z głosowania tego sądu, który skazał jednego z tych organizatorów tych spotkań. Więc jeżeli państwo zarzucacie, że TSUE wskazuje jednego z organizatorów tych spotkań z czymś złym, no to w moim przekonaniu państwo się mylą z prawdą. Natomiast ja oprócz tego, że mamy kilka... Na razie rozumiem, że pojawią się następne artykuły, które więcej coś wyjaśnią, bo oprócz na razie informacji o kolacjach nic więcej nie wiemy. Chętnie o tym bym chciał się więcej dowiedzieć przed
serowaniem. A też mogę dopowiedzieć, że tam właśnie ten dziennik ujawnia też, że Komisja Europejska oraz władze kilku państw naciskały na Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych, aby nie prowadzili śledztwa w tej sprawie. Tak, pod dywanik. Wszystko, bo to jest przecież wszystko w porządku, jesteśmy dla siebie. Ale no właśnie.
Czekamy więc w takim razie, czy Komisja Europejska sprawę podejmie i czy faktycznie sama jest w stanie się oczyścić, jeżeli do jakichś takich nadużyć dochodziło. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. No muszę zakończyć tę część naszej audycji. Moim państwa gościem był poseł Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, miłego dnia.
I Sebastian Ciemnoczołowski, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Miałem tylko jedno pytanie do posła Materny, bo mieliśmy o Mejzie mówić. Co tam u ministra Mejzy słychać?
Ale jak najbardziej, proszę bardzo. Ja jestem za tym, żeby mówić.
Panie pośle, ostatnie zdanie odnośnie posła Mejzy. Posła Mejzy, tak.
Bardziej jestem za tym, żeby mówić o tym i nie używać. Ja sam ubolewam na tym, mówiłem cały czas od wielu tygodni, jeżeli ktoś się czuje niewinny, a pan Mejza się czuje niewinny, to powinien się zaraz pierwszego dnia do dyspozycji pana premiera poddać i dalej po prostu być tym, który uczestniczy, jak to mówią, w rządzie i głosować tak w Sejmie, bo jest posłem, głosować jak należy. Ale dopiero po 3 tygodniach i tych różnych takich
medialnych doniesień.
Dzienniki bardzo dobrze, że piszą, bo uważam, że trzeba pisać. Ja się tego nie wstydzę i żałuję tylko, że...
A ja się wstydzę za was, bo wy już nie macie wstydu.
Poseł poszedł na urlop, żeby wszystkie sprawy wyjaśnić.
Jeżeli pan jest niewinny, to niech pan rzuci kamienie pierwszy.
Poseł Materna. Dziękuję bardzo, Sebastian Ciemnoczowski. Dziękuję bardzo. Państwo i tak już radiosłuchacze nie słyszą, a ja zapraszam kolejną parę na kolejną część naszej audycji. Wracamy do naszej audycji. Lubuskie Forum Radia Zachód. Z nami już jest Krzysztof Łopatowski, Konfederacja. Dzień dobry.
Kłaniam się panu i państwu.
Próbujemy jeszcze dodzwonić się do posła Bogusława Wontora. posła Nowej Lewicy. Jak tylko pan poseł odbierze telefon, także z nami tutaj będzie lub dołączy, a jeśli nie, to przyjdzie mi podeliberować z panem Krzysztofem Łopatowskim. No i pierwszy temat, do którego wrócę, na którym zakończyliśmy pierwszą część naszego spotkania, zanim zaczęliśmy rozmawiać o pośle Mejzie, to temat afery na szczytach Unii Europejskiej. Doniesienia o korupcji, handlu wpływami wśród najwyższych europejskich urzędników to rzecz, która, jak słyszymy, nie wszędzie odbija się szerokim echem. Konfederacja, Krzysztof Łopatowski, gdy pan patrzy na Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Komisję Europejską, która mówi, jak w Polsce mają wyglądać określone sprawy dotyczące chociażby kopalni Turów czy wymiaru sprawiedliwości, czy także praworządności, z którą, jak się okazuje, chyba jednak problem mają także ci urzędnicy, to co pan myśli?
Ja myślę, i taką myśl bym chciał sformułować, że generalnie w Polsce i w Europie obserwujemy ogromne podważenie zaufania do instytucji, które powinny być nieskazitelne, do ludzi, którzy powinni sprawować swoje funkcje w sposób taki, który by pozwalał na uniknięcie jakichkolwiek podejrzeń o nadużycia. A wszędzie mamy w tej chwili do czynienia z takimi zjawiskami, jak w Unii Europejskiej, jak w naszym rządzie. Przykładem tego właśnie jest afera z panem posłem Mejzą i takie wzajemne przerzucanie odpowiedzialności przez posłów, polityków PiS na PO, a PO z kolei na PiS i taka wojenka i rozgrzebywanie tych rzeczy. Natomiast
no wie pan, tu w tym temacie pojawia się w tym temacie pojawia się też ten wątek, kiedy polityk powinien podać się do dymisji albo powinien, nie wiem, ograniczyć swoje działanie, tak jak to zrobił poseł Mejza teraz, idąc na urlop, żeby wyjaśnić te wszystkie sprawy, czy jak ma zarzuty prokuratorskie, na przykład pan z marszałek Senatu, czy jak pan poseł Mejza doniesienia medialne w tym przypadku.
Z zarzutami prokuratorskimi, wie pan, ja jestem prawnikiem, jestem adwokatem i zarzuty prokuratorskie to, proszę pana, jeszcze jest nic. Dlatego, że
no chyba musi to jest coś...
niezawisły sąd. To jest olbrzymi problem, dlatego, że nasza prokuratura niestety jest upolityczniona. Jest tak usytuowana w organach władzy, że minister sprawiedliwości, prokuratorem generalnym jest polityk i nie da się ścigać osób, którym tenże polityk nie udzieli tak zwanego zielonego światła. Nikt nie będzie ścigany, jeżeli pan Ziobro tego nie zechce. I tu wszelka dyskusja jest zupełnie pozbawiona jakichkolwiek podstaw racjonalnych. Dlatego, że w tym systemie nie da się ścigać ludzi, którzy popełniają przestępstwa w sposób szybki i sprawny. Mogę to panu powiedzieć z perspektywy prawie 40 lat funkcjonowania przed sądami.
Mm-hmm. Może, nie wiem, czy to jest zbytnie uproszczenie, o którym pan mówi, bo gdyby tak było, to żaden przestępca nie byłby skazany czy ścigany przez prokuraturę.
Gdyby...
A czym się różni przestępca, dotyczy, który nie wiem, otrzymuje korupcję?
Odróżnimy przestępców, wobec których prowadzi się postępowania na zamówienie władzy publicznej, od przestępców, proszę pana, którzy są ścigani powszechnie i którzy...
Ale jeżeli przychodzi 180 osób i mówi, że komuś wręczyło łapówkę, no to chyba to nie są osoby, które mianowicie są zwołane przez władzę jako pospolite ruszenie. Teraz każdy przychodzi świadczyć przeciwko marszałkowi Senatu.
Proszę pana. Różnie z tym bywa.
Można powiedzieć tak samo, że różnie z tym bywa, jeżeli chodzi o posła Mejzę.
Znam osobiście zresztą i o którym jestem dobrego zdania, ponieważ byłem jego pacjentem kiedyś.
I nie spotkał się pan z taką praktyką, że
nie,
trzeba było zapłacić.
Nie, spotkałem się, wręcz spotkałem się z
Ale wróćmy do Unii Europejskiej. Wróćmy do Unii Europejskiej. Czy to, że 1/3 sędziów TSUE bierze udział w polowaniach, kolacjach lub wycieczkach organizowanych przez lobbystów w Unii Europejskiej, to rozumiem pana nie kole w oczy?
Nie, no odpowiedziałem, że natychmiast ci ludzie powinni zostać usunięci. Jestem bardzo, że tak powiem, krytycznie nastawiony do tego, że no nawet sam przecież chyba szef TSUE, ten sędzia Cohen Lenart oraz inni ważni urzędnicy, niekoniecznie sędziowie, tam chyba chodzi o 9 sędziów i kilku urzędników oraz polityków Europejskiej Partii Ludowej, z tego co pamiętam. No, prawda, no, ryba psuje się od głowy, no. W Polsce mamy dziesiątki afer. Ja mógłbym wyliczyć, proszę pana, afery PO i PiS-u strzelając jak z karabinu maszynowego. No. Nasz cały rząd powinien się podać do dymisji. No.
Tak twierdzi Krzysztof Łopatowski.
To są ludzie no niedzielski. No. Można tutaj przytaczać dziesiątki przykładów. No. No to, co się dzieje, to jest choroba władzy. No, ci ludzie po prostu...
Czyli każdy, kto do władzy dojdzie, to będzie miał ten problem według pana. Dobrze, zostawmy ten temat, bo chciałem jeszcze pana o rocznicę stanu wojennego 13 grudnia zapytać, 40. rocznicę. I te 40 lat czasu, których po latach także wychodzą różne sprawy, o których mówił na przykład poseł Materna w pierwszej części naszego spotkania. Ten film, w którym Adam Michnik ściska się z Wojciechem Jaruzelskim, nazywając go patriotą polskim, mówiąc, że go kocha i że bez niego nic by nie było. Jak pan patrzy na ocenę tych wszystkich działań, która jest przez ten bieg lat dokonywana, no i na rozliczenia stanu wojennego?
Podobnie na tych, którzy są skorumpowani i podobnie na tych, którzy są przestępcami. Proszę pana, ustalenia Magdalenki są jasne, proste i oczywiste. Pan Michnik ściska się z panem Jaruzelskim, mówi, że go kocha. Pan Kaczyński spożywa wódkę razem z przedstawicielami prominentnymi minionej formacji społeczno-politycznej, z Kiszczakiem i tak dalej. No, władza po prostu sięgnęła bruku, jakakolwiek idea. I to są ludzie, którzy powinni zostać usunięci natychmiast od jakiegokolwiek wpływu na nasze życie polityczne i publiczne.
A jeśli chodzi o generała samego, bo on był pochowany z honorami.
Na Powązkach, tak jest.
Dokładnie tak. Czy nie powinno się jakieś dokonać rewizji tego wszystkiego, co wiemy dziś o tamtych ludziach? Czy nie powinno się im zabierać, niektórzy mówią, odznaczenia, czy wręcz zdegradować?
Wie pan co, ja jestem przeciwnikiem obalania pomników i jakiegoś takiego traktowania, wypierania historii, czy zmieniania historii. To była nasza historia, trudna. Trzeba po prostu o tym publicznie mówić i trzeba te rzeczy piętnować. Trzeba piętnować w naszym życiu takich Michników, takich Kaczyńskich, takich właśnie ludzi,
Ale Kaczyński nie ściska się z generałem, nie mówi, że to jest patriota. To tutaj mylimy trochę dwie różne sprawy.
Kto jest patriotą, proszę pana?
No, że Michnik mówi, że Jaruzelski jest patriotą.
No absolutnie, proszę pana, człowiek, który wyprowadza czołgi przeciwko własnemu narodowi, nie może być patriotą. Tak samo jak człowiek, który wyprowadza policję przeciwko ludziom, no. Tak jak to się robi w tej chwili w całej Europie. Ludzie wyprowadzają przeciwko ludziom policję. No taka jest prawda. No. I tacy ludzie nie powinni funkcjonować. Powinni zostać, że tak powiem, publicznie napiętnowani. Powinno się o tym głośno mówić. No. Jaruzelski dopuścił się zdrady wobec narodu. I to jest proste, oczywiste i jasne dla mnie. Dla człowieka, który to przeżył, proszę pana. No.
Stawiamy kropkę. Nie dodzwoniliśmy się do posła Bogusława Wątora, ale komentował dla państwa te wątki Krzysztof Łopatowski z Konfederacji. Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Kłaniam się. Pięknie panu i panu.
Ja zapraszam na kolejną część Lubuskiego Forum Radia Zachód. Wracamy na antenę Radia Zachód z nowymi gośćmi, a nimi są Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I udało nam się dodzwonić do posła Bogusława Wontora. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Nie udało nam się natomiast dodzwonić do pana Karola Zieleńskiego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. No ale może tak jakoś tu się zrządzenie losu zdarzyło. Zacznijmy od 40. rocznicy stanu wojennego, o której kończyłem rozmawiać z poprzednim gościem. 40. rocznica stanu, która przypada 13 grudnia. Rozmawialiśmy o rozliczeniu wszystkich tych architektów stanu wojennego. Ja zapytam posła Bogusława Wontora, ponieważ w Sejmie ostatnio była podnoszona uchwała dotycząca właśnie upamiętnienia ofiar stanu wojennego. Nie głosowało w nim 28 posłów, a 26 posłów się wstrzymało. Mało, w tym Klaudia Jochira, Franciszek Sterczewski z Koalicji Obywatelskiej, Dobromir Sośnierz z Konfederacji i 23 polityków Lewicy. Pan w której grupie był? Bo duża większość, 405 posłów, poparło tą uchwałę.
Panie redaktorze, pierwsza rzecz, że wszystkim, którzy gdzieś walczą o coś słusznego, dobrego, nawet jak mielibyśmy wątpliwości, to im się należy hołd. To tak samo jak będę czoło skłaniał przed każdym powstańcem warszawskim, ale nie będę tego czoła skłaniał przed dowództwem powstania warszawskiego, które no, doprowadziło do rzezi, bo inaczej tego nazwać nie można. I tutaj tak samo trudno jest mówić, żeby nie oddawać hołdu tym, którzy gdzieś tam no, powiedzmy tracili życie, walcząc o
no, no właśnie, o co oni walczyli, panie pośle? Po której oni stronie
też
byli?
Ale też kontrowersyjną rzeczą jest, no bo tak, trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że stan wojenny, no tak jak no, tego typu stan wojny, stan wojenny, no to nie są dobre rzeczy. No jeżeli komukolwiek by się zadawało pytanie, czy stan wojenny to dobra rzecz, no na pewno nie. No,
bo Sejm przyjmuje uchwałę, której tekst brzmi: ten akt zdrady i wojny przeciw własnemu narodowi został narzucony formalnie uchwałą Rady Państwa. Akt
no nie,
zdrady
ale
i wojny.
No jest głębszy, ale jak mi pan pozwoli, jest głębszy aspekt. Bo co, jednym aspektem to jest kwestia tego, co jest stan wojenny. Stan wojenny nie jest niczym dobrym, to nie ulega wątpliwości, ale drugą rzeczą jest pytanie, czy stan wojenny powinien być wprowadzony i tutaj już by można było polemizować. I my często skupiamy się nad tym, czy by była interwencja, czy tej interwencji by nie było, czyli nad skutkami zewnętrznymi, a nie skupiamy się nad tym, co było wewnątrz wtedy kraju. Przecież pamiętajmy, że był duży chaos, że była dosyć mroźna zima, że Solidarność zapowiadała, że za chwileczkę wstrzyma dopływ prądu i ciepła, że będą strajkowały elektrociepłownie i tak dalej, że gdzie rząd nie panował wtedy już, bo był taki totalny chaos nad państwem, gdzie Solidarność na szczeblu krajowym nie panowała nad swoimi strukturami regionalnymi i praktycznie biorąc, no to szło biegiem jałowym i szło w kierunku, można by powiedzieć, moim zdaniem, wojny domowej. I stan wojenny nas od tego według mnie uchronił. A to, że mam rację, panie redaktorze, to niech będzie też chociażby taki fakt, o czym się mało mówi, że list biskupi, który był czytany, był, można powiedzieć, miękką akceptacją tego stanu wojennego przez Kościół, właśnie z tych powodów, o których ja mówię.
To
i wprowadzenie
duża,
tego stanu wojennego, z tego, co mi mówił pan generał Jaruzelski osobiście, był uzgodniony z prymatem.
Ale ja zapytam, czy głosował pan za tym aktem, żeby upamiętnić do ofiar stanu wojennego, czy przeciw?
Było kierunkowe wskazanie na klubie, że się wstrzymujemy z uwagi na pewne zapisy w tejże uchwale. I ja
czyli nie przeszła państwu przez...
Z kierunkiem klubu się nad tym wstrzymałem. Z tych powodów między innymi też, że ja uważam, że kwestia stanu wojennego nie jest jednoznaczną rzeczą, żeby tak można było sobie wprost krytykować, czy wprost bielić, bo tak nie jest. Będą i czarne strony stanu wojennego i są też między innymi motywy, czy były motywy do tego, żeby ten stan wojenny według mnie wprowadzić.
Dla dla pana Wontora nie było to, ten akt nie był aktem zdrady i wojny przeciw własnemu narodowi.
Ja tak nie powiedziałem, panie redaktorze, bo to jest na dłuższą rozmowę. Ja tylko powiedziałem, jakie są strony za i jakie są strony przeciw. I powiedziałem, że ja jestem przychylniejszy. Powiem inaczej. Przez wiele lat, od momentu, bo byłem jeszcze w szkole podstawowej, jak stan wojenny był, i od tej szkoły podstawowej aż do, praktycznie biorąc, dorosłości, byłem przeciwnikiem stanu wojennego. Do momentu, kiedy ileś godzin odbyłem rozmów w tej sprawie z Wojciechem Jaruzelskim, miałem tą akurat możliwość, że mogłem sobie pozwolić na to, i on mnie przekonał do zmiany mojego nastawienia, do radykalnego nastawienia do kwestii związanej ze stanem wojennym.
Arkadiusz Dąbrowski, jak słucham tego, co mówi poseł Bogusław Wontor, ja nie, może niekoniecznie chciałem tutaj dokonywać oceny stanu wojennego, aczkolwiek ma on swoje skutki, ma skutki w postaci represji, ma skutki w postaci około 100 ofiar śmiertelnych, tysięcy internowanych i uwięzionych, zwolnionych z pracy,
osób, to co cały czas nam rośnie,
zmuszonych do emigracji. Tak, bo trwają badania, bo przez wiele lat, panie pośle, było to wszystko tuszowane, więc może dobrze, że to rośnie, bo przynajmniej widzimy, że to wszystko, tak jak widzimy chociażby obrazki z telewizji, w których pokazywany jest Adam Michnik, który mówił wprost, odczepcie się od generała, przytula go, ściska się z nim, kocha go, mówi o nim patriota.
Problem stanu wojennego.
A z drugiej strony okazuje się, że wychodzą te ofiary tych wszystkich działań tego pana.
Ale panie redaktorze, czy byłoby lepsze, gdyby nie było stanu wojennego? Doszłoby najprawdopodobniej do rozruchów wewnątrz kraju. Wtedy wojska radzieckie miałyby powód, żeby interweniować.
A może przyspieszyło, a może byłoby odwrotnie, tego nie wiemy. Może przyspieszyło to by uwolnienie Polski od komuny i może byśmy byli szybciej wolni.
Nie przyspieszyłoby, bo te armie były już przygotowane i pan bardzo panie dobrze pośle, wie, jak historycznie się w to wchodzi.
Panie pośle, pozwól mi głos zabrać.
Nie wiem, czy to byłoby lepsze rozwiązanie niż to, które było. Ja mówię, nie wiem, ja zadaję pytania, bo to nie jest takie jednoznaczne.
To ja panu też zadam pytania. Może szybciej byłaby wolna Polska dzięki temu, gdyby nie było stanu wojennego.
A może byłaby wolniej. No i to jest też właśnie takie gdybanie.
No, dlatego nie gdybajmy.
Znaczy, jedna rzecz jest pewna, że stan wojenny nie przyspieszył tego procesu, to nie ulega wątpliwości.
I pewna jest też taka, że były jego ofiary i były, i upamiętniono je w ostatnim czasie w Sejmie. Arkadiusz Dąbrowski przysłuchuje się tej dyskusji. No to o zdanie posła może w przyszłości, Arkadiusza Dąbrowskiego z PSL-u, zapytam. Dla pana te 40 lat rozliczania stanu wojennego, rozliczania także jego architektów, to temat już zamknięty, czy ciągle rana, która gdzieś nie zabliźniła się jeszcze po tamtym czasie? Wciąż jeszcze żyją ludzie, którzy doświadczali tych represji.
Ja myślę, że temat jeszcze do końca nie jest zamknięty. Ja, szanowni państwo, miałem pół roku, kiedy wprowadzono stan wojenny i choć byłem co prawda naocznym świadkiem tamtych wydarzeń, to ich po prostu nie pamiętam, bo byłem dzieckiem, niemowlęciem. Niemniej jednak wiem, że był to jeden z takich najmroczniejszych i myślę najdramatyczniejszych okresów powojennej Polski. Na ulicach pojawiły się wojsko, czołgi, wprowadzono godzinę milicyjną, rozpoczęły się masowe internowania, aresztowania. Ja myślę, szanowni państwo, że politycy powinni zająć się generalnie poprawą życia Polaków. Ja zawsze twierdziłem, że historia jest dla historyków. Ja historykiem nie jestem.
Tylko wie pan, historia ma do dziś historia ma też wpływ na to, jak żyją niektórzy ludzie, bo no tak, mamy sytuacje, w których oprawcy dostają emerytury, a ci, którzy nie mogli w tym czasie, czy przez to, że uczestniczyli w ruchach solidarnościowych, internowani byli w stanach wojennych, nie mogli na przykład podejmować pracy lub stracili zdrowie, i to przenosi się na przyszłe pokolenia także.
Ja, szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, myślę, że najważniejszą przyczyną, dla której wprowadzono stan wojenny, to jest moja opinia prywatna, była po prostu...
Halo, czy się słyszymy?
Halo, była... halo, halo?
O przyczynie mówił pan, nie słyszeliśmy pierwszego zdania.
Myślę, że w mojej opinii najważniejszą przyczyną, dla której wprowadzono stan wojenny, to właśnie była chęć zniszczenia Solidarności. Bo właśnie Solidarność była dla ówczesnych władz komunistycznych ciałem taki, który naruszał ten totalitarny monopol władzy. Ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie na pewien fakt. Można powiedzieć, że 40 lat temu
ta granica między Europą Zachodnią a Wschodnią kończyła się na Odrze. My byliśmy traktowani jako państwo bloku wschodniego, a po 40 latach nikt nie ma chyba wątpliwości, że Polska to już jest kraj Europy Zachodniej. Polacy wykonali tytaniczną pracę i w krótkim czasie doścignęliśmy Niemcy, Francję pod takim względem ogólnego rozwoju, między innymi też infrastruktury. Myślę, że to jest czas, kiedy powinniśmy właśnie zamknąć tą historię stanu wojennego, pójść dalej do przodu. Oczywiście o pewnych kwestiach należy pamiętać i robić wszystko, aby nigdy taka historia się nie powtórzyła. Niemniej jednak myślę, że to jest już właśnie odpowiedni czas, żeby zamknąć raz na zawsze kwestię stanu wojennego. Oczywiście upamiętniać ofiary, było ich mnóstwo, ale idźmy do przodu, rozwijajmy się jako kraj zachodniej Europy.
Stawiamy kropkę.
Jeżeli mogę jeszcze jedno zdanie.
Ostatnie zdanie,
że najciekawsze w tym wszystkim jest to trochę też przeczy pana tezie, że jakby pan spojrzał w badania opinii publicznej od już tej nowej rzeczywistości, bo nie będę mówił.
Kreowane o chociażby opinia publiczna kreowana przez Gazetę Wyborczą, której redaktor ściska się z Jaruzelskim.
No mówimy o tych badaniach, które były różne prowadzone, to większość pozytywnie oceniała wprowadzenie stanu wojennego. I najciekawsze jest to, że właśnie najwięcej do powiedzenia negatywnie mają ci, którzy w ogóle tego stanu wojennego nie pamiętają. Mi jest trudno się wypowiadać, bo ja byłem dzieckiem wtedy. Co prawda, no widziałem czołgi, bo to co tutaj mój przedmówca mówił, że o tym słyszał i tak dalej. To ja to widziałem naocznie, te czołgi, i wypatrzyłem, przyglądałem się też niekiedy z przerażeniem na to wszystko i tak dalej, ale na pewno nie rozumiałem tego, bo byłem dzieckiem praktycznie biorąc, a najciekawsze jest to, że dzisiaj ci, którzy mają najwięcej do powiedzenia, to są ci, którzy tamtych czasów nie przeżyli i wybiórczo traktują historię.
Lata kreowania historii w ten sposób mogą także wpływać na opinię, pan dobrze o tym wie, na opinię publiczną, a Gazeta Wyborcza w minionowych nakładach wydawana, mająca być organem Solidarności, stawiane po tych zdjęciach, stawiane są.
Mam nadzieję, też chce wpływać na świadomość Lubuszan.
Znakiem zapytania.
No, co jest rzeczą oczywistą. No.
Stawia pod znakiem zapytania też to, w jaki sposób był odbierany stan wojenny przez Polaków. Miejmy nadzieję, że badania historyczne właśnie nam to wszystko będą wyjaśniać. No cóż, 3 minuty pozostają do godziny 12:00, więc przychodzi mi pożegnać państwa. Bardzo dziękuję za spotkanie i dzisiejszą audycję. Moim państwa gośćmi byli poseł Bogusław Wątor, Nowa Lewica. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję panu sekretarzowi i dziękuję państwu.
I Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję panie pośle. Życzę miłego dnia.
Łukasz Brodzik, kłaniam się państwu serdecznie. Zapraszam na kolejną sobotę i podsumowanie tygodnia w Lubuskim Forum Radia Zachód.